Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Piekło Gazni w 2013 roku, czyli kulisy największej bitwy polskich żołnierzy na zagranicznych misjach.
W środę 28 sierpnia 2013 roku upał w prowincji Gazni sięgał 30 stopni.
Nad rozgrzaną pustynią Afganistanu drgało powietrze. Rozmazany horyzont przypominał obraz ze starej taśmy wideo.
Dlatego nikt nie zwrócił uwagi na ciężarówkę.
Pojawiła się niespodziewanie, wyjechała z chmury brudno-szarego pyłu drogi.
Ciężarówka zatrzymała się na wysokości niewielkiej wioski. Wysiadł z niej człowiek, który rozłożył na poboczu mały dywanik i zaczął się modlić, bijąc pokłony.
Kiedy skończył, wrócił do samochodu. Zawył silnik i samochód powoli potoczył się dalej.
Nie skręcił jednak ani między parterowe budynki wioski, ani w kierunku szosy AH1.
Ciężarówka przejechała zaledwie kilkadziesiąt metrów i zatrzymała się pod wysokim na 3 metry murem.
Mur zbudowano z wypełnionych ziemią i kamieniami koszy, tak zwanych segmentów HESCO.
Za murem toczyło się zwyczajne, trochę monotonne życie polskiego kontyngentu wojskowego w bazie Gazni, nazywanej potocznie gazownią.
Początek 28 sierpnia z mojego punktu widzenia wyglądał bardzo kolorowo.
Opowiadał w serialu Weterani, wyrwani śmierci w odcinku Obronić Gazni podpułkownik Waldemar Machała.
Przed obiadem nie było absolutnie żadnej pracy. Bardzo żyłem godziną 18:20, kiedy miało się rozpocząć święto lotnictwa.
Z uroków wolnej chwili korzystał nie tylko profesor nadzwyczajny nauk medycznych podpułkownik Machała,
ale również personel medyczny bazy złożony zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz żołnierze, którzy nie pełnili w tym czasie służby.
Dowódca gazowni generał Marek Sokołowski uznał, że czas najwyższy skorzystać z usług stomatologa.
Siedział więc w fotelu dentystycznym i obserwował przygotowującego narzędzia stomatologa.
Po drugiej stronie szosy AH1 łączącej Gazni z Kabulem i Kandaharem stał dwupiętrowy szkielet nieukończonego budynku.
Wśród polskich żołnierzy mówiono o nim hotel.
W hotelu siedziało 16 żołnierzy, w tym snajperzy kapitana Przemysława Wardowskiego.
Poszli, jak to określił Wardowski, na piknik.
Zaplanowali 5-dniowy pobyt.
Każdy żołnierz zabrał zapasy jedzenia i wody, a także amunicję i broń.
Z bazy wyszli pod osłoną nocy, z poniedziałku na wtorek.
Najpierw zbadali hotel. Okazało się, że jest pusty.
Ponieważ był to duży kompleks 3 budynków ułożonych w formę podkowy, a ich było zaledwie 16, zajęli tylko część hotelu.
Rozstawili straże, zamaskowali zajęte kondygnacje i wystawili żołnierzy na oku, czyli na obserwacji.
Na tej spokojnej robocie minął im wtorek i zaczęła się środa.
Nie zauważyli niczego niepokojącego.
Mieliśmy pełną świadomość narastającego zagrożenia dla bazy,
mówił kapitan Wardowski.
Atak na bazę operacyjną Gazni przewidywaliśmy już kilka miesięcy wcześniej. I to nie tylko dlatego, że coraz częściej nas ostrzeliwano.
Monotonia upływających dni w bazie Gazni wcale nie oznaczała nudy.
Plutony wyjeżdżały na patrole, a kontrwywiad zbierał informacje o sytuacji w prowincji.
I niestety, nie były to informacje dobre.
Często zdarzało się tak, że ktoś podjeżdżał pod bazę i odpalał rakietę.
Albo strzelano w stronę bazy z broni maszynowej z sąsiedniej wsi.
Byli to rzecz jasna talibowie, samozwańczy gospodarze i obrońcy Afganistanu.
Polacy nie odpowiadali na te zaczepki, między innymi dlatego, by strzelając w kierunku wioski, nie pozabijać jej mieszkańców.
Talibowie nauczyli się szybko, że chowając się za plecami bezbronnych ludzi są bezkarni, lecz ta bezkarność miała i inne przyczyny.
Latem 2013 roku państwa koalicji antyterrorystycznej zmniejszały swoje kontyngenty wojskowe.
Po kraju kursowały kolumny wojskowe, na lotniskach huczały silniki samolotów transportowych, z portów odpływały statki i okręty.
Cały Afganistan wiedział, że koalicja się wycofuje.
Wiedzieli o tym również talibowie.
I poczuli się pewnie.
Uważali, że wygrali tę wojnę i aby podkreślić to zwycięstwo, postanowili wysłać w świat jasny komunikat.
To my wyrzuciliśmy nieprzyjaciela z kraju.
Zaczął się, jak to mówiono wówczas, okres strzelecki. Mnożyły się napady na konwoje i ataki na bazy.
Ofiarami talibów padła baza amerykańska i litewska, gdzie niestety odnotowano wysokie straty.
Ghazni znalazło się w centrum tego afgańskiego kotła.
Było więc pewne, że prędzej czy później talibowie pojawią się również i tutaj.
W tym czasie w Afganistanie przebywała 13. zmiana polskiego kontyngentu wojskowego.
1600 żołnierzy, głównie z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
Dowodził generał Marek Sokołowski.
To generał kazał Wardowskiemu zająć hotel i zmienić go w punkt obserwacyjny.
Ale generał wiedział, że zajmując hotel za jednym zamachem, wytrąca potencjalnym napastnikom olbrzymi atut.
Wysoki budynek hotelu pozwalał ostrzelać każdy metr kwadratowy polskiej bazy.
Ten, kto w nim siedział, wygrywał bitwę o bazę Ghazni.
Ta zasada taktyczna była również dobrze znana talibom.
Talibowie rzeczywiście zwrócili uwagę na polską bazę wojskową Ghazni i, jak twierdził kontrwywiad, kilka razy udało się przekreślić plany ataku przygotowane przez nieprzyjaciela.
Ten jednak nie odpuszczał.
Gromadzono oddziały, rekrutowano ochotników samobójców, zwożono broń.
Popularne karabiny Kałasznikowa, moździerze i granatniki przeciwpancerne RPG.
Gdy byli gotowi, w małych grupach.
Tak, aby nikt nie zwracał na nich uwagi, przekradali się do wsi sąsiadującej z gazownią.
Tam czekali na rozkaz ataku.
A kiedy weszli do hotelu?
Dokładnie nie wiadomo, być może w nocy z wtorku na środę.
Czy jest jednak możliwe, że ani Wardowski, ani żaden z jego żołnierzy nie zorientował się, że mają sąsiadów?
A może wówczas jeszcze nie było żadnych sąsiadów w hotelu? Może weszli później.
Kiedy?
Może wtedy, gdy kwadrans przed 16-28 sierpnia na drodze między wioską a bazą pokazał się nieznany samochód ciężarowy.
A może wówczas, gdy stał już pod murem Hesko.
Po co do cholery ten samochód się tu pcha?
Zastanawiał się wartownik na wieży strażniczej w rogu bazy.
Nie zdążył sobie odpowiedzieć, bo w tej chwili rozległ się huk eksplozji, którą nagrały kamery monitoringu.
Rozpoczynał się atak na polską bazę Ghazni. Minęła 15:45 miejscowego czasu.
Wybuch był tak silny, że rozniósł najbliższe baraki. W innych powyrywało drzwi i okna, zaś w tych ustawionych najdalej pospadały obrazy ze ścian. Wywróciły się szafy i szafki.
Zaskoczeni żołnierze wybiegali na zewnątrz tak, jak stali, w podkoszulkach, w klapkach, w butach sportowych.
Z gabinetu stomatologa wyskoczył również generał Sokołowski, a z nim pułkownik amerykański.
Zobaczyli olbrzymi, brunatny grzyb nad bazą.
Myślałem, że to wybuchła cysterna koło helipada.
Wrócili do środka po broń, hełmy i kamizelki, a potem kazali się wieść pod helipad.
Czyli lądowisko dla helikopterów.
Podczas nieobecności generała rządy sprawował pułkownik, któremu żołnierze nadali przydomek Hunter. W chwili wybuchu był w sztabie, tak zwanym Tactical Operation Center.
System ostrzegania o uderzeniu rakietowym nie zadziałał, co znaczyło, że wybuch nie był spowodowany atakiem artyleryjskim. W TOC momentalnie zrobiło się ciemno. Operator kamer wewnętrznych ujrzał długą wyrwę w ogrodzeniu. Przez głośniki ogłaszamy informacje o ataku. Zachowujemy spokój. Szybkie analizy, szybkie komendy.
Żołnierz grupy bojowej Alfa, którzy tego dnia pełnili służbę sił szybkiego reagowania, widział to w innej perspektywie.
W sztabie mówią, że zadziałały procedury? Nie było żadnych procedur, to był pełen spontan. Nikt z nas nie czekał na rozkazy. Sami wiedzieliśmy, co mamy robić.
Wiedzieli, ponieważ byli dobrze wyszkoleni.
Efekt przyniosły ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia.
Tak to wytłumaczył generał Sokołowski, który chwalił żołnierzy za rozsądną samodzielność.
Plutony grupy bojowej Alfa pełniły tego dnia służbę w ramach sił szybkiego reagowania.
Więc zareagowali błyskawicznie.
Ci, którym za kilka minut zaczynała się służba, byli już w mundurach, założyli kamizelki i hełmy, sięgnęli jeszcze po karabiny i po chwili ładowali się do kołowych transporterów opancerzonych Rosomaków.
Reszta zakładała kamizelki na podkoszulki, nikt nie zawracał sobie głowy strojem.
Nikomu nie przeszkadzały szorty czy sportowe buty.
Ważny był hełm, karabin, kamizelka i czas, mówił generał Sokołowski.
A jednak mimo ogromnego tempa nie byli oni pierwsi w miejscu wybuchu.
Musieli ustąpić żołnierzom grupy Nil, których kwatery znajdowały się najbliżej.
Komandosi Nil dysponowali jednak tylko lekką bronią. Brakowało im siły ognia, dlatego wycofali się, kiedy pojawili się żołnierze Alfy w Rosomakach. I to oni wzięli ciężar obrony na siebie.
Przede wszystkim zagrały automatyczne armaty 30 mm.
Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się na froncie generał Sokołowski, który osobiście chciał zobaczyć, co się dzieje.
Nie on jeden zadawał sobie pytanie o przyczynę tego bałaganu.
Ciężarówka, która zatrzymała się przy Hesko o 15:45, wiozła materiały wybuchowe. Według szacunków saperów było tego 1,5 tony.
W murze powstała wyrwa szeroka na około 20 metrów.
Przez wyrwę próbowali dostać się do bazy talibowie ubrani w mundury armii afgańskiej lub policji.
Spod mundurów wystawały im białe koszule. Ta biel ubrań miała znaczenie symboliczne. Byli gotowi na śmierć.
Walka z fanatykami, a do tego sprowadzała się bitwa w Gazni, zawsze jest bezpardonowa i nad wyraz brutalna.
Bojownicy byli gotowi oddać za swój fanatyzm życie.
Nie tylko nie bali się umierać, ale uważali to za zaszczyt.
Ginąc, robili wszystko, aby swojego przeciwnika zabrać ze sobą w nicość śmierci. Pojawili się w wyrwie muru, kiedy tylko opadł kurz po wybuchu.
Szliśmy w parach, po dwóch,
opowiadali później żołnierze.
Jeden trzymał karabin i wypatrywał przeciwnika.
No a drugi przewiązany był materiałami wybuchowymi.
Pasem szachida.
To był samobójca, gotowy rzucić się w tłum niewiernych, by wysadzić się w powietrze.
Byli w różnym wieku, starsi i młodsi. Wszyscy wysadzali się raczej koło kontenerów mieszkalnych.
Ale było tam też dziecko, 10-letni chłopiec, ubrany cały na biało.
Zginął jak inni. Wysadził się obok pancernego rosomaka.
Wszyscy chowający się w schronach trzymali w dłoniach przygotowaną do strzału broń.
Gdyby pojawił się w drzwiach terrorysta samobójca,
zamierzaliśmy go zabić.
Mechanik warsztatu naprawczego rosomaków, bezbronny cywil, znalazł się w schronie sam.
W schronie nikogo. Co robić? Nie ma jak wyjść. A czekać bez broni też niebezpiecznie. Żegnałem się z życiem.
Jedyne co miał to kolorowe flamastry. Napisał więc na ścianie promemoria.
28 sierpnia 2013 roku od godziny 16 przeżyłem 40 minut zgrozy w tym schronie.
Kiedy wyszedł, opowiedział swoją historię dziennikarce Anicie Czupryn, która opisała wydarzenia w Gazni w reportażu i na swoim blogu.
Tymczasem żołnierze działali do tego stopnia skutecznie, że eliminowali samobójców, kiedy jeszcze znajdowali się w bezpiecznej odległości.
Zdarzył się jednak przynajmniej jeden przypadek, kiedy zza rogu Bihaty wyszedł człowiek w mundurze afgańskiej armii.
Zauważono go od razu, ale z racji munduru nie było wiadomo wróg czy przyjaciel, strzelać czy nie strzelać.
Należało strzelać.
Ale o tym Polak dowiedział się dopiero wówczas, gdy rzekomy Afgańczyk eksplodował przy rosomaku.
Skuteczność obrońców przekreśliła zamiary talibów.
Zrozumieli, że nie wygrają.
Ale co było dla nich zwycięstwem?
Czy rzeczywiście zamierzali zdobyć olbrzymią bazę wojsk koalicyjnych, gdzie obok Polaków byli również Amerykanie?
Nic podobnego. Ich cel był inny.
Zamierzali zniszczyć sprzęt i infrastrukturę bazy oraz zabić możliwie wysoką liczbę niewiernych.
Dlatego próbowali przedostać się do części mieszkalnej.
To się nie udało.
Zatrzymał ich ogień dział rosomaków.
Wtedy chwycili się innego sposobu. Na bazę poleciały rakiety 107 mm i pociski przeciwpancerne RPG.
Właśnie taki RPG trafił w rosomaka. Urwała się łączność z wozem. Byli ranni.
Na pierwszej linii, wystawiony na niebezpieczeństwo trafienia, znalazł się wóz ewakuacji medycznej.
Sanitariusze przystąpili do akcji pod osłoną zespołu bojowego Alfa.
W szpitalu polowym chirurdzy czekali przy stołach operacyjnych.
Rannych należało zwieść nie tylko spod helipada i muru Hesko.
Wezwanie sanitariusza zabrzmiało również przez radio.
Odezwali się snajperzy kapitana Wardowskiego.
Vader. Tak go nazywaliśmy. Ze swoimi snajperami i całą sekcją rozpoznania walczył o hotel.
Rozkaz, jedziecie po rannych na hotel, wyciągnął z bazy kolumnę rosomaków.
Pojechały zwykłe wozy uzbrojone w działo kaliber 30 mm i jeden bezbronny wóz ewakuacji medycznej.
Zanim dotarli na miejsce, zanim przystąpili do opatrywania i ewakuacji rannych, musieli stoczyć ostrą strzelaninę z grupą rebeliantów talibów, operującą między główną bramą bazy Gazni a hotelem.
Tu, na zewnątrz, żołnierze polscy i amerykańscy mieli wsparcie wojska afgańskiego.
To zaalarmowani Afgańczycy zatrzymali i zniszczyli naładowany materiałami wybuchowymi samochód, który wedle planów terrorystów miał się wbić w bramę bazy.
I to Afgańczycy zabrali się za mozolne niszczenie uzbrojonych talibów w wiosce.
Hotel był trzecim miejscem, z którego talibowie zamierzali zaatakować.
W tym jednak przypadku chodziło o atak moździerzami i pociskami RPG.
Talibowie, zajmując północne skrzydło hotelu, nie mieli pojęcia, że w drugim południowym budynku siedzą Polacy.
Nie przeprowadzili rozpoznania, lecz z marszu przystąpili do ataku na gazownię.
To właśnie wylatujące z okien pociski i ich szum zwróciły uwagę żołnierzy Vadera.
Musieliśmy ich związać walką, by powstrzymać odpalanie w kierunku bramy, bazy, rakiet i pocisków.
Wyszli na balkony. W kierunku talibów poleciały granaty i serie broni automatycznej.
Przeciwnicy zostali zaskoczeni, ale pozbierali się stosunkowo szybko.
Przez kilka minut trwała ostra strzelanina, ale kiedy talibowie schowali się w budynku, a tym samym wyszli spod luf polskich snajperów, walka została przerwana.
O tym, co wydarzyło się potem, opowiadał kapitan Wardowski dziennikarzowi miesięcznika Polska Zbrojna.
Zniknęli nam z pola widzenia i nie mogliśmy ich dosięgnąć. Postanowiliśmy, że z dwoma żołnierzami wyjdę na dach i górą przejdziemy na ich stronę.
Dach dawał snajperom znakomity wgląd w pozycję talibów.
Ale z drugiej strony narażał Polaków na ostry ogień broni maszynowej praktycznie z każdego kierunku.
Na efekt nie trzeba było długo czekać.
Ranny został kapitan Wardowski i jego żołnierz.
Na szczęście rany okazały się niegroźne i obaj zdołali się wycofać.
Z trójki snajperów na dachu został tylko jeden, kapral Tomasz Ciach.
Ciachu mógł działać, o ile osłabnie ogień nieprzyjaciela.
Najpierw krzyknąłem, żeby mi przynieśli granaty, ale kule tak latały, że przykleiłem się do muru i czekałem na odpowiednią chwilę do odwrotu. Dopiero jak zadymiłem cały dach, mogłem się wycofać.
Ogień nie słabł, a raczej się wzmagał, bo do rebeliantów z hotelów dołączyli nowi, z wioski. Sytuacja zrobiła się beznadziejna.
To wtedy odezwało się radio z wezwaniem o pomoc medyczną i wsparcie sił szybkiego reagowania.
Medycy i żołnierze 7 Batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przybyli po kilku minutach. Najpierw ewakuowano rannych, umieszczono ich w wozie medycznym i pod osłoną uzbrojonego rosomaka odesłano do bazy, do szpitala.
A potem zaczęło się mozolne i niebezpieczne czesanie hotelu.
Kawalerzyści podzielili się na dwie czteroosobowe sekcje.
Postanowili używać tylko broni maszynowej.
Ale kiedy kilka razy wystrzelono w ich stronę z RPG, kiedy obok głów świstały im kule z broni maszynowej, postanowili zastosować starą, pamiętającą jeszcze czas II wojny światowej metodę, tak zwaną metodę wybuchową.
Najpierw do pomieszczenia wpadał granat, który szybko wyjaśniał kwestię, czy czai się w nim zagrożenie, czy nie.
Zazwyczaj po eksplozji granatu okazywało się, że zagrożenia już nie ma.
Zdarzały się jednak przypadki, że granat zawodził i kiedy opadał kurz po wybuchu, gdzieś z kąta pomieszczenia, padał strzał.
W takich sytuacjach można było powtórzyć zabieg z granatem bądź strzelić.
Używano obu tych metod.
Echo wybuchających granatów w pustych pomieszczeniach hotelu i huk wystrzałów nad bazą gazni odbiły się w Polsce lakonicznymi newsami i aktywnością polityków w mediach społecznościowych.
Polscy żołnierze odparli atak rebeliantów na bazę w Gazni. Jest 10 rannych naszych, w tym jeden ciężko, jego stan jest stabilny. Sytuacja została opanowana.
A minister Radosław Sikorski gratulował żołnierzom odparcia ataku bez strat własnych, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.
Ale minister Sikorski mylił się, niestety.
Jeden poważnie ranny żołnierz zmarł 2 września w szpitalu bazy amerykańskiej w Ramstein.
Zginął również amerykański sierżant Michael Ollis, który osłonił przed terrorystą zamachowcem porucznika Karola Cierpicę.
Pośmiertnie został odznaczony Gwiazdą Afganistanu i Złotym Medalem Wojska Polskiego.
Całą noc i następny dzień ciągnęło się sprawdzanie, czy jacyś terroryści nie ukryli się na terenie olbrzymiej bazy.
Zaglądano we wszystkie kąty i zakamarki.
Nie można było przeoczyć żadnego miejsca.
Stan podwyższonej gotowości obowiązywał 2 doby. Przez ten czas obowiązywał zakaz swobodnego poruszania się po terenie bazy.
Należało posprzątać po bitwie.
Zwożono broń talibów, segregowano ich ciała i szczątki ciał.
I tu znów najwięcej pracy miał zespół medyczny, sanitariusze i lekarze.
A w tle powoli zaczęła się tworzyć legenda bitwy.
Przypomniano sobie małą dziewczynkę, która pojawiła się przed bramą bazy na kilka minut przed atakiem. Mówiła o obcych ludziach z karabinami, którzy pojawili się w jej wiosce.
Nikt jej nie wierzył.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.